Dzisiejsze to było i tak z błogosławień. Z błogosławień słyszeliście kazanie już na pewno przynajmniej 12 razy w swoim życiu. Oj, ta bateria też zaraz, że tak powiem, odejdzie w zaświaty. Trudno. Ewangelia Marka, 12 rozdział od 38 wersetu. I mówił w nauczaniu swoim: wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach, i pierwsze krzesła w synagogach, i pierwsze miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotka szczególnie surowy wyrok. A usiadłszy, naprzeciwko skarbnicy przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, a ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Dlaczego te dwa fragmenty razem? W ogóle, gdzie my się znajdujemy, nie? W Ewangelii Marka. Znajdujemy się w rozdziałach, które opowiadają o tym, co dzieje się w czasie ostatniego tygodnia, Wielkiego Tygodnia, po wjeździe do Jerozolimy. Rzecz się dzieje po wyrzuceniu przekupniów ze świątyni, po kilku rozmowach Jezusa z różnymi ludźmi na temat, którzy przychodzili do Jezusa, zadawali niby mu pytania jakieś wielkie, mądre, ale tak naprawdę oczywiście chodziło o to, żeby go przyłapać na czymś, co by im mogło posłużyć za co? Za oskarżenie, do oskarżenia go i zlikwidowania go. Później w 13 rozdziale mamy już zapowiedź zburzenia Jerozolimy i oczywiście przede wszystkim zburzenia świątyni w Jerozolimie. Więc te wszystkie 11, 12, 13 rozdział mówią nam o wydarzeniach mających miejsce w pierwszym tygodniu, w tygodniu po poprzedzającym śmierć Chrystusa. W kontekście świątyni te wszystkie dyskusje z Jezusem odbywają się w świątyni i oczywiście to wszystko kończy się zapowiedzią zburzenia świątyni, jaki znajdujemy w 13 rozdziale. I tu pojawia się ten przysłowiowy wdowi grosz. Bardzo często te ostatnie cztery wersety 12 rozdziału są rozpatrywane osobno, jakby bez kontekstu. Nie? I bardzo często przedstawia się tę kobietę, tę wdową, jako przykład osoby, która wszystko oddała Panu Bogu, co w praktyce oczywiście oznacza, że wszystko oddała Kościołowi. Także nie dziesięcinę, ale jak to się powinno powiedzieć, jeśli nie dziesięcina, jeśli 100%, to co? Secina czy stącina? Jedna setna? Dobra. Całość, wszystko macie. To jest od dzisiaj praktyka naszego kościoła. Oczywiście ja i Andrzej jako starsi tego kościoła będziemy w sposób właściwy, zasadny, mądry, rozsądny, a przede wszystkim sprawiedliwy dzielić te pieniądze. Także w zasadzie na tym mógłbym skończyć. Ale nie do końca tak jest. Nie? Po pierwsze, tak w pewnym sensie wszystko jesteśmy, mamy za zadanie oddać, poświęcić wszystko dla Królestwa Bożego, nie? Wyłupać sobie oko, jeśli jedno nie wystarczy, wyłupać sobie drugie, jeśli drugie nie wystarczy, odciąć sobie coś jeszcze innego. Nie, oczywiście jesteśmy wezwani do tego, aby szukać przede wszystkim Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Jesteśmy wezwani wielokrotnie w Piśmie Świętym do tego, aby wszystko poświęcić dla Królestwa, ale wydaje mi się, że nie do końca o to chodzi w tym fragmencie. Zobaczcie, jaki jest kontekst. Kontekstem jest krytyka uczonych w Piśmie. Jezus mówi o ludziach, których określa uczonymi w Piśmie. Kim byli uczeni w Piśmie? Uczeni w Piśmie to byli prawnicy. Prawnicy, którzy jednocześnie byli teologami w Izraelu, te dwie rzeczy były nierozerwalnie związane ze względu na to, że prawo, nie? Czy też podstawą prawa było oczywiście prawo nadane Izraelowi przez Boga za pośrednictwem Mojżesza, dlatego każdy prawnik musiał być jednocześnie teologiem. Nie? Każdy musiał znać się Myślę, że dzisiaj nie zaszkodziłoby to również naszym prawnikom, zwłaszcza naszym ustawodawcom, żeby co nieco się doinformować na temat tego, czym jest sprawiedliwość. Bardzo często słyszymy o tym, że jak to wszystkim zależy na dobru, na sprawiedliwości, nie, na miłości i tego typu rzeczach, ale potem jak zaczynamy drążyć szczegóły, okazuje się, że każdy jakoś trochę inaczej definiuje tę miłość, sprawiedliwość, a nawet prawdę. Uczeni w piśmie oczywiście byli znawcami prawa, ale czyli w pewnym sensie prawnikami, ale byli znawcami przede wszystkim Pisma Świętego, nie? Dlatego są nazwani uczonymi w piśmie. Ich zadaniem było interpretowanie prawa, ich zadaniem było przypominanie, czego naucza prawo, ich zadaniem było też wskazywanie na nowe zastosowanie prawa. Dlaczego mówimy o nowym zastosowaniu prawa? No, dlatego, że świat się rozwija, coraz bardziej się komplikuje, żyjemy w coraz bardziej poplątanym świecie, co niekoniecznie musi być złe. Po części jest to wyrazem rozwoju i dochodzenia do dojrzałości. Zobaczcie, świat, który Bóg stworzył na samym początku, był prosty. Zgadza się? Było tylko niebo i ziemia. A ziemia też była prosta, dlatego że w całości była pokryta wodą. Wszystko było proste. A jednak to po części nawiązanie do naszej dyskusji sprzed tygodnia, nie? Prostota nie jest zasadą, którą Bóg się kieruje. No zobaczcie, że Bóg każdego dnia czynił rzeczy coraz bardziej skomplikowanymi, nie? Bóg zaczął, moglibyśmy powiedzieć kolokwialnie, mieszać w świecie, nie? Ale zobaczcie, skutkiem tej komplikacji, tej postępującej komplikacji świata, była postępujące piękno świata, nie? Na samym końcu Bóg powiedział, za każdym razem, gdy Bóg po każdym dniu spojrzał na to, co uczynił poprzedniego dnia, mówi, no fajne to jest, ale mnie jeszcze nie zadowala. Nie? I znów zaczynał brać to, co było stworzone, rozdzielać, składać na nowo, nadawać nowe imiona. Rzeczy stawało się coraz bardziej skomplikowane, nie? Aż w końcu przyszedł szósty dzień i Bóg powiedział, no teraz to jest bardzo dobre, a nie tylko i wyłącznie dobre. I później powiedział człowiekowi, żeby kontynuował to dzieło. Nie, i powiedział, innymi słowy, naszym zadaniem jest sprawienie, żeby rzeczy były coraz bardziej skomplikowane, tak? Ale skomplikowane w właściwy sposób, w sposób odzwierciedlający schematy, które widzimy w Bożym działaniu, schematy, których Bóg naucza nas w Piśmie Świętym. Świat staje się coraz bardziej skomplikowany, co może być dobre albo złe, w zależności od tego, za jakimi schematami podążamy i co jest celem naszej działalności. W każdym razie, zadaniem uczonych w piśmie było interpretowanie i odnoszenie, wskazywanie na zastosowanie pewnych przepisów prawa do nowej sytuacji. Bądź co bądź minęło jakieś 2000 lat od nadania prawa przez Mojżesza. Rzeczy wyglądały w czasach Jezusa trochę inaczej. Nie choćby z tego względu, że Izrael nie był niezależnym, niepodległym królestwem, był częścią Imperium Rzymskiego. Wiele innych rzeczy się skomplikowało, także jeśli chodzi o świątynię. W pewnym sensie byli to ludzie potrzebni, choć nie zawsze pożyteczni. To było trochę tak jak z Salomonem. Nie? Salomon przyszły do Salomona zaraz po jego koronacji dwie kobiety z jednym martwym, z jednym żywym dzieckiem i Salomon musiał rozstrzygnąć, do której kobiety należy to żywe dziecko, a do której to martwe dziecko. I oczywiście mógłby wertować prawo mojżeszowe w te i we w te do końca swojego życia i nie znaleźć żadnej odpowiedzi w prawie mojżeszowym. Nie? Dlatego, że żadne przykazanie w prawie mojżeszowym nie odnosiło się bezpośrednio do tej kwestii. A więc mądrość królewska między innymi i dlatego uczeni w piśmie tutaj w pewnym sensie są przedstawieni nie jako kapłani, ale jako właśnie królowie. Nie? Ci, którzy mają rozstrzygać w sprawach trudnych, skomplikowanych, odnosić przepisy prawa do nowych sytuacji, podobnie jak uczynił to Salomon. Salomon musiał kierować się mądrością, a nie jedynie literą prawa, żeby znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji. Nie? Jak postąpić, jak rozstrzygnąć, jak dojść do prawdy i sprawiedliwości. To było zdaniem uczonych w piśmie. Ale gdy Jezus charakteryzuje ich, to widzimy, że niekoniecznie ich zachowanie, ich postępowanie, przynajmniej tak jak postrzegał ich Jezus, odpowiada o ich powołaniu. Nie? Nie byli tym, kim mieli być. Dlatego, że, no zobaczcie, człowiek w takiej pozycji, powiedzmy sędzia, nie wiem, czy w Polsce sędziowie cieszą się wielkim poważaniem, nie? No ale Człowiek stojący na wysokim stanowisku, człowiek, o którego tak albo nie zależy bardzo wiele, zależy to, czy ktoś pójdzie do więzienia, czy też nie, czy zostanie niewolnikiem. W tamtych czasach nie było za bardzo więzień, chociaż Rzymianie już zaczęli stosować, a czy przeżyje, czy nie przeżyje, nie? Ludzie, od których opinii przynajmniej, jeśli nie wyroku, zależały takie sprawy, na pewno byli ludźmi ważnymi. Nie? I znów, rzeczy są trochę skomplikowane w tym fragmencie. Mam nadzieję, że na końcu kazania zrozumiecie, o co mi chodzi. Ich rola teoretycznie była bardzo ważną i odpowiedzialną rolą. Nie? Problem z nimi był tylko taki, iż uczeni w piśmie piastowali odpowiednie stanowisko, a jak to się mówi, nie dorośli do niego. Nie wykonywali, nie wywiązywali się ze swoich zadań i zobowiązań związanych z rolą, jaką piastowali. Nie? To tak jak z urzędem prezydenta w jakimś kraju. Nie? Z jednej strony mówimy o tym, że prezydentowi należy się szacunek ze względu na urząd, jaki piastuje, ale z drugiej strony nie, tu nie ma jakiegoś automatyzmu. Nie? Jeśli ktoś jest złym, nikczemnym prezydentem, pytanie, czy wciąż zasługuje na szacunek związany z urzędem, jaki piastuje. Nie? I tak, i nie. Nie? Czasami te rzeczy nam się mylą i w związku z tym nie za bardzo wiemy, jak się odnosić. Albo z jednej strony jesteśmy gotowi na to, żeby przymknąć oczy na pewne rzeczy, które czynią ważni ludzie, a przymykamy oczy na rzeczy, które czynią ważni ludzie, ze względu na to, że wiemy, że także nasze życie i powodzenie, po części przynajmniej od ich łaskawości, zależy. Z drugiej strony, często jak widzimy ludzi, którzy piastują urzędy, które zasługują na szacunek, ale piastują je w sposób nikczemny, mamy skłonność do tego, aby co? Aby pogardzić samym urzędem, nie? Co też niekoniecznie jest właściwym rozwiązaniem. W każdym razie uczeni w piśmie, o których Jezus mówi, to są ludzie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach. Oczywiście chodzenie w długich szatach, szata była tym, co wyróżniało ich z tłumu, dlatego że nosili specjalne ubrania. Dziś to już nie jest. Dziś po Poznaniu praktycznie żaden ksiądz nie chodzi w koloradce, już nie mówiąc o sutannie, nie? Chyba że na Ostrów Tumski pojedziemy. Kiedyś to było inaczej, nie? W latach 70. jeszcze, jak sobie przypominam, wszyscy księża chodzili w sutannach non-stop, nie? I wszyscy księża, którzy chodzili w sutannach, ludzie ich pozdrawiali, nie? Na ulicy, w ten czy w inny sposób. Dzisiaj księża, zwłaszcza w takich miastach jak Poznań czy Szczecin, nie trochę boją się tego, bo kto wie, w jaki sposób zostaliby pozdrowieni na ulicy, gdyby pojawili się w sutannie. Dzisiaj są raczej obiektem drwiny żartów, zasłużonych bądź nie. Kiedyś tak nie było. Nie? Z uczonymi w piśmie było podobnie. Ich strój wyróżniał ich z tłumu. Wszyscy od razu wiedzieli, z kim mają do czynienia i w związku z tym wszyscy ich pozdrawiali. I znów pytanie, czy pozdrawiali ich dlatego, że ich kochali, czy pozdrawiali ich dlatego, że ich szanowali, czy raczej pozdrawiali ich dlatego, że od uczonych w piśmie czasami bardzo wiele zależało. Nie? Wydaje się w kontekście tych słów Jezusa, że chodzi raczej o to drugie. Lubią pierwsze miejsca w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach. A więc wyraźnie mamy do czynienia z ludźmi, którym woda sodowa uderzyła do głowy ze względu na stanowisko, jakie piastują. Nie? Ludźmi, którzy, jak to się mówi, lubią się lansować. Niezależnie od tego, co reprezentują. Nie? Wydaje mi się, że urząd, który piastują, ich automatycznie nobilituje. Nie? Ale znów, czy człowiek jest szlachetny ze względu na szlachetne urodzenie, czy raczej jest szlachetny ze względu na swój charakter i postępowanie? Nie? Dla chrześcijan odpowiedź powinna być oczywista, podobnie jak dla Żydów w czasach Jezusa odpowiedź powinna być oczywista, a jednak nie? Wygląda na to, że większość Żydów w czasach Jezusa skłaniała się raczej ku opinii, że człowiek jest szlachetny ze względu na szlachetne urodzenie, a nie ze względu na szlachetny charakter i postępowanie. I teraz Jezus przychodzi, nie? Na razie mamy do czynienia z ludźmi, którzy powiedzmy są odpinkę zbyt dumni ze względu na stanowisko, jakie piastują, ale teraz Jezus kontynuuje ich charakterystykę i słowa są o wiele bardziej ważkie, chociaż jedno z drugim jest najwyraźniej połączone. Są to ludzie, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Tych spotka szczególnie surowy wyrok. Tu pojawiają się wdowy, I wdowy w ogóle. I zaraz potem pojawia się jedna konkretna wdowa. Nie? Wydaje mi się, że dlatego ten fragment mówiący o wdowie i o wdowim groszu powinniśmy interpretować w świetle przynajmniej tych wcześniejszych słów na temat uczonych w piśmie. Pożerają domy wdów i za chwilę mamy przykład tego, w jaki sposób pożerają domy wdów. Nie? Wdowa, o której tutaj czytamy, jest wdową, która najprawdopodobniej była osobą pobożną. Nie? Jezus tego nie kwestionuje, chociaż znów, czy rzeczywiście Jezus pochwala jej zachowanie? Możecie się nie zgadzać z moją interpretacją, ale wydaje mi się, że ona jest słuszna i prawdziwa. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucili, bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, a ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Widzicie, o co chodzi? W którym momencie Jezus mówi, chwali ją za pobożność i za to, że wszystko poświęciła Bogu? W żadnym momencie. Komu wdowa oddała ostatnie swoje grosze? Wrzuciła je do skarbnicy świątynnej. Nie? A czym była świątynia? Świątynia miała być w założeniu domem Boga, ale stała się świątynią zbójców. Kto uczynił z domu Boga świątynię zbójców? Uczeni w piśmie, którzy pożerają domy wdów. I tu mamy przykład, w jaki sposób pożerają domy wdów. Wyciskają z tych wdów ostatni grosz. Nie? Ostatnie pieniądze, jakie ta kobieta miała, oddała na świątynię, czyli oddała do jaskini zbójców, bo tak powinniśmy świątynię nazywać w tym kontekście. Nie? Czasami przedstawia się tę sytuację jako, no tak, nie, system był jaki? Zdeprawowany, skorumpowany, świątynia była zepsuta, ludzie byli źli, no ale wciąż trzeba było okazywać szacunek, nie? Świątyni jako, nie wiem, no właśnie, jako czemu instytucji, jako budynkowi. Zaraz potem w 13 rozdziale rzeczywiście uczniowie są zachwyceni, są pod wielkim wrażeniem architektury świątynnej i mówią, cudowna jest świątynia, bo cudownie wygląda, nie? Ale znów, czy rzeczywiście względy estetyczne powinny decydować o postrzeganiu pewnych rzeczy? No, wydaje się, że tak to jest w przypadku uczniów, nie? Zachwycili się widokiem świątyni, a ponieważ zachwycili się widokiem świątyni, ze względów estetycznych byli gotowi, znów, co? Przymknąć oko na to, co działo się w świątyni? Jezus ma inne podejście, nie? Jezus jest gotowy zburzyć i zniszczyć, i rzeczywiście to czyni po 40 latach, w 70 roku, tę świątynię ze względu na to, że cóż z tego, że jest piękna, nie? Cóż z tego, że estetyka jest powalająca na kolana, jeśli to, co miało być domem Boga, zamieniło się w jaskinię zbójców, nie? I zobaczcie, mamy więc do czynienia z kobietą, która przychodzi do tej jaskini zbójców z ostatnimi dwoma pieniążkami, jakie ma, to jest przetłumaczone jako jeden grosz. Gdzieś czytałem, szukałem informacji na temat tego, ile to jest, ale przełożenie na nasze pieniądze to byłoby może 5 zł. Nie? Ostatnie 5 zł ma, wrzuca do skarbnicy świątynnej, oddaje zbójcom w ich jaskini. Nie? Czyż to nie jest przykład właśnie kobiety, która została w taki sposób omamiona przez uczonych w piśmie, iż dobrowolnie przyszła i oddała ostatnie swoje grosze zbójcom w ich jaskinie. Ci zbójcy, czyli uczeni w piśmie, zostali wcześniej scharakteryzowani jako ci, którzy pożerają domy wdów. Nie? Dla nich szacunek dla wdowy, szacunek dla prawdy, prawa, sprawiedliwości, czegokolwiek nie miał żadnego znaczenia. Nie? Ci ludzie byli tak zaślepieni swoją własną sławą i pozycją, jaką zajmowali w społeczeństwie, że praktycznie zidentyfikowali wolę Boga ze swoimi własnymi osobistymi pragnieniami. Nie? Jeśli ja czegoś pragnę, to jest dobre i słuszne. Nie? Bóg najwyraźniej włożył te pragnienia w moje serce, skądś to znamy. Tak to funkcjonowało. W zasadzie. A, jeszcze nie skończę. Baterii jeszcze jest na parę minut. Bóg stworzył człowieka. Kiedy Bóg stworzył człowieka, obdarzył go chwałą. Nie? Stworzył go na swój obraz. na swoje podobieństwo. Bóg też powierzył człowiekowi zadanie, którym było kontynuowanie dzieła stworzenia. Bóg miał, podobnie jak Bóg, kierując się Bożym przykładem, Bożymi schematami, przemieniać świat z chwały w chwałę i w ten sposób napełniać świat poznaniem i chwałą Stwórcy. Psalm 2 przypomina nam o tym, nie? Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich. Chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk twoich. Złożyłeś wszystko pod stopy jego. Dzisiaj po Chrystusie, po zmartwychwstaniu powiedzielibyśmy, że nawet istoty niebieskie są nam poddane. W listach apostolskich czytamy o tym, że kiedyś aniołowie nas sądzili, teraz my sądzimy aniołów. Między nami a Bogiem nie ma już nic. Nie? Kiedyś między nami a Bogiem stali aniołowie. Stali z wirującymi, ognistymi mieczami. Teraz ich już nie ma. Nie? Teraz my zajęliśmy to miejsce. Więc Bóg obdarzył człowieka chwałą i obiecał, że obdarzy go jeszcze większą chwałą, jeśli człowiek będzie kontynuował zgodnie z przykazaniami Bożymi to dzieło, które Bóg rozpoczął w tygodniu stworzenia. Człowiek jednak bardzo szybko wystąpił przeciwko Bogu. Pogardził chwałą, jaką Bóg chciał go obdarzyć i już go obdarzył i postanowił sam okryć się chwałą. W tym celu zajął się nauką, inżynierią i sztuką. Zbudował miasta, zbudował fabryki, zbudował sale koncertowe. Nie? O tym mówi 4 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Była to jednak pusta chwała. Rzeczywiście człowiek bardzo wiele osiągnął, bardzo szybko osiągnął. Wydaje się, że te rzeczy, osiągnięcia na polu nauki, inżynierii, sztuki, ludzie, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu, odnieśli wcześniej osiągnięcia w tych dziedzinach niż ludzie, którzy pozostali wierni Bogu. Kainici wykazali się tu większą inicjatywą niż Setyci. Nie? Problem był tylko taki, że byli ludźmi niedojrzałymi. Tak wiele byli w stanie zrobić, byli jednak niedojrzali. Brakowało im czego? Mądrości. Nie? Niedojrzałość jest brakiem mądrości. Skutkiem był upadek moralny, który widzimy w osobie Lamecha. Dla Lamecha najwyższym powodem do chluby było jego okrucieństwo i gotowość do siedmiokrotnej pomsty. Zobaczcie, zawsze tak jest, nie? Kiedy człowiek szuka własnej chwały, popada w pychę. Kiedy człowiek odrywa się od Boga, traci kontakt z czym? Z rzeczywistością. Dlaczego? Że odrywając się od Boga, odrywa się od tego, co Bóg mówi na temat stworzenia, na temat świata, w którym żyjemy. Odrywa się od źródła mądrości i prawdziwego poznania, dlatego postrzega świat i samego siebie w fałszywy sposób. Dlatego apostoł Paweł, widzicie, do Rzymian stwierdza, że grzech pozbawia człowieka chwały. Człowiek zamienia prawdziwą chwałę w fałszywą chwałę. Grzech, który jest przede wszystkim zwróceniem się przeciwko Bogu, jest też odcięciem się od źródła prawdziwej chwały, które jest też źródłem prawdziwej mądrości. Nie? Bez mądrości nie jesteśmy w stanie zdobyć prawdziwej chwały, dlatego że nie wiemy jak, nie wiemy w jaki sposób, a przede wszystkim nie jesteśmy w stanie dokonać właściwej oceny samych siebie i tego, co robimy. Nie? Ale zobaczcie, chwała nie jest niczym innym. Czym jest chwała? Hebrajskie słowo chwała to jest słowo kawot i oznacza ciężar albo wagę. Nie? To, co jest chwalebne, jest jednocześnie ciężkie. Ale to funkcjonuje w podobny sposób w języku polskim. Nie? Dlatego zobaczcie, człowiek chwalebny, człowiek godny pochwały jest jednocześnie jakim człowiekiem? Jest człowiekiem ważnym. Zgadza się? Nie wynika to z odwagi, ale z wagi człowieka, z tego, na ile kto jest ważny. No bo zobaczcie, dlaczego tych uczonych w piśmie wszyscy pozdrawiali i byli gotowi oddać im ostatni grosz? Dlatego, że byli to ludzie ważni. Przynajmniej tak ich postrzegano. Z jednej strony rzeczywiście w obiektywny sposób byli ważni ze względu na urząd, jaki piastowali, ale z drugiej strony byli ważni, bo ludzie myśleli, no z tymi ludźmi lepiej dobrze żyć, nie? Z tymi ludźmi lepiej nie zadzierać, dlatego że jak będziemy z nimi dobrze żyć, Tak, przyjdzie co do czego, rozstrzygną może na naszą korzyść jakiś spór. Ale jeśli im podpadniemy, jeśli ponad nimi nikt nie stoi, żaden autorytet, to od ich tak lub nie, wszystko zależeć może. Nie, dlatego byli z tego względu byli ważni w oczach ludzi i dlatego ludzie otaczali ich chwałą. Dlatego w Biblii złoto jest symbolem chwały. Nie tylko dlatego, że błyszczy, chociaż to też jest związane, nie? Słońce jest chwalebne, światło jest chwalebne, ale chodzi także o jego ciężar i o jego wartość. Ale znów, tylko Bóg może obdarzyć człowieka prawdziwą chwałą. Chwałą człowieka jest obraz Boży, na który zostaliśmy stworzeni, ale też życie na chwałę Boga. Zobaczcie, jak wiele razy Pismo, także Nowy Testament, przypomina nam o nagrodach, jakie otrzymamy za pobożne życie. Nie? Dzisiaj, ponieważ jesteśmy kompletnie pokrzywionymi chrześcijanami, wydaje nam się, że wszelka myśl o jakiejkolwiek nagrodzie za pobożne życie jest przejawem totalnego pogaństwa. Nie? Nic bardziej błędnego. Zobaczcie, jak to funkcjonuje. Kohelet, czyli Księga Kaznodziei Salomona. Salomon w swojej księdze stwierdza, co stwierdza na temat ludzkiego życia i ludzkich dzieł i czynów. Mówi, wszystko jest jak mgła na wietrze, ulotne i nietrwałe. Wszystko przemija, człowiek i jego dzieła. Zgadza się? No, ci, którzy żyją o ciupinkę więcej dzieci, zamknijcie uszy, bo się zniechęcicie do dalszego życia. Nie, ale każdy, kto żyje choćby, no nie wiem, tam parę dekad ma za sobą. Nie, jeśli ktoś ma 20-25 lat, to jeszcze mu się wydaje, że świat stoi przed nim otworem, nie? Wszystko jest dla niego możliwe. Jak będę miał 30 lat, kupię sobie Toyotę RAV4, jak będę miał 50 lat, to kupię sobie Rolls Royce'a, nie? Na razie kupimy sobie kawalerkę, ale za 10 lat przeprowadzimy się do willi już i tak dalej, nie? W ten sposób postrzegamy życie, mając 20 lat, zgadza się? Ale jak mamy 40 lat, to już... W zasadzie w tej chwili tylko dwie osoby tu obecne zrozumieją, o czym mówię. Zaczynamy częściej zaglądać do Księgi Koheleta i mówić i przyznawać mu rację. Nie? No, rzeczywiście to, o czym mówi Kohelet w swojej księdze, nie? Ta cała ulotność dzieł, w które się zaangażował, wynikają nie z tego, że Salomon był człowiekiem złym, upadłym, grzesznym, bądź co bądź jest to księga mądrościowa. Zresztą sam kiedyś w Poznaniu powiedziałem kazanie na temat Księgi Koheleta. Było to chyba najdłuższe kazanie, jakie wygłosiłem w życiu, jakieś półtorej godziny, gdzie próbowałem właśnie to udowodnić, za co szczerze was przepraszam dzisiaj. Nie? Ta ulotność, ta nietrwałość ludzkich dzieł, o których mówi Kohelet, jest naturalnym elementem składowym stworzenia i wynika nie tylko i wyłącznie z grzechu. Nie? Grzech oczywiście niszczy rzeczy, sprawia, że rzeczy niszczeją szybciej niż mogłyby niszczyć, ale znów, pomyślcie, zasada, że ziarno musi umrzeć, aby wydać owoc, czy to jest zasada, która wynika tylko i wyłącznie z upadku człowieka w grzech, czy też była zasadą, czy też jest zasadą wieczną, która funkcjonowała także przed upadkiem, którą widzimy już w samym Bogu, w wewnętrznym życiu Trójcy. Innymi słowy, czy śmierć była obecna przed upadkiem, czy nie. Ostatnio w lipcu Attila był na konferencji we Francji, Paul Garner tam przemawiał między innymi. Też miałem tam pojechać, ale niestety nie pojechałem. I był też brat Doug Olson. Obaj mówili na temat kreacjonizmu i tak dalej. Pojawiła się kwestia śmierci przed upadkiem i tutaj jestem strasznie dumny z Attili. Zapytanie, które zadał. Nie? W którymś momencie tam dywagacja na temat tego, czy było, czy nie było śmierci przed upadkiem, a w którymś momencie Attila podnosi rękę i pyta się, a co z królikami? Nie, spojrzeli na niego tak dziwnie, mówią, Attila, co ty piłeś, nie? Attila mówi, no ale króliki, że tak powiem, rozmnażają się, że tak powiem, jak to się mówi? Jak króliki, nie? W porządku geometrycznym, a nie arytmetycznym tylko i wyłącznie. Więc tam bardzo szybko policzyli, ile tych królików byłoby na świecie, nie? Po zaledwie kilkudziesięciu latach, nie? Praktycznie na Ziemi nie było nic innego, nie byłoby nic innego, jak tylko same króliki, nie? No, byłaby jeszcze woda, nie? Ale dno oceanów byłby zasłane królikami. Inna, Inna sprawa, nie? Czy jakby jakiś królik się utopił, to by, czy by umarł, czy by nie umarł. Nie. Widzicie, żaden z wielkich naukowców nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W którymś momencie stwierdzili, że prawdopodobnie w którymś momencie króliki po prostu przestałyby się rozmnażać w cudowny sposób. Nie? No ale znów, nie? Czy rzeczywiście tak jest? Czy zasada, że coś musi umrzeć, żeby wydać owoc, nie jest przypadkiem zasadą wieczną? I czy właśnie o tym nie mówi Księga Koheleta, gdy mówi o tym, że wszystko jest ulotne i nietrwałe, że wszystko musi umrzeć, że wszystkie ludzkie dzieła prędzej czy później zniszczeją? Ale zobaczcie, nie? Dla nas, w przeciwieństwie do ludzi bezbożnych, w przeciwieństwie do tych, którzy szukają własnej chwały, w oderwaniu od Boga, wciąż jest nadzieja. Ja nawet nie, chodzi nie tylko o to, że, jak to powiedział gladiator, echa naszych czynów będą rozbrzmiewać w przyszłości, nie? Grecy i Rzymianie także w to wierzyli, my powinniśmy w to wierzyć. Na końcu Księgi Koheleta Bóg stwierdza, że... Co stwierdza? Że osądzi dzieła każdego człowieka. Innymi słowy, że oceni i zbada wartość dzieł każdego człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że żadne dzieło ludzkie nie odejdzie w niepamięć i w niebyt. Nie? Rzeczywiście echo wszystkiego, co czyniliśmy tu w tym życiu, zwłaszcza tych rzeczy, z których możemy być w sposób słuszny i uzasadniony dumni, którymi możemy się chlubić, pamięć o nich będzie wieczna. Dlatego, że Bóg będzie o nich pamiętał. Co więcej, Bóg oceni je. Bóg zbada ich wartość. Nie? Nam się wydaje, że pewne rzeczy w naszym życiu rzeczywiście rozwiewają się jak mgła. Ulatują, nie pozostawiając żadnego śladu po sobie. Cóż warte jest poświęcenie własnego życia, o którym nikt nigdy się nie dowie. Nie? A jednak Księga Koheleta mówi nam o tym, słuchajcie, ale Bóg pamięta. Nie? I to, że Bóg pamięta, nie powinno nas wpędzać w depresję, nie? Bo oczywiście wiemy, że o których rzeczach my sami wolelibyśmy zapomnieć. Nie? Ale przede wszystkim Księga Koheleta mówi o tym, że Bóg będzie pamiętał o dobrych rzeczach, które uczyniliśmy. Żadna z tych rzeczy nie odejdzie w niepamięć. I jeśli skończymy tak jak rotmistrz Pilecki, który dopiero 50 lat, ale też z trudem, doczekał się rehabilitacji za swoje poświęcenie, za najwyższą cenę, jaką zapłacił w służbie prawdy i sprawiedliwości. Nie? Coś podobnego odbędzie się w dniu sądu ostatecznego. Nie? Zostaniemy zrehabilitowani. To będzie częścią usprawiedliwienia, jakie otrzymamy w Chrystusie, że dobre rzeczy, dobre czyny, każde poświęcenie, nawet jeśli zostałoby niedostrzeżone, niezauważone albo wręcz potępione przez naszych bliźnich, Bóg będzie pamiętał, Bóg to doceni, Bóg to zważy, Bóg otoczy nas chwałą, dodatkową chwałą właśnie z tego względu. Ale Księga Koheleta stwierdza jeszcze coś innego. Mówi, że słuchajcie, nie? No ale zobaczcie, to jest naturalny porządek rzeczy, że wszystko ma swój czas. Jest czas budowania i burzenia, jest czas rodzenia i umierania i tak dalej, i tak dalej. Od tych słów niemalże zaczyna swoją księgę, czy to jest swój wywód, by wyjaśnić nam to, iż właśnie ten cykl śmierci i zmartwychwstania, nie tylko narodzin i śmierci, ale właśnie śmierci i zmartwychwstania jest cyklem wbudowanym w stworzenie przez Boga. Ten cykl został w znacznym stopniu zaburzony przez grzech, ale właśnie ze względu na Boga, ze względu na to, że Bóg pozostaje wierny stworzeniu, które stworzył, i później Nowy Testament tłumaczy nam ze względu na dzieło Chrystusa, ten cykl zostanie ponownie odtworzony i według niego będziemy żyć, według cyklu śmierci i zmartwychwstania. Innymi słowy, śmierć to wszystko, co wydaje nam się dzisiaj zepsuciem, co sprawia, że dzieła, do których przyłożyliśmy ręką, rozpadają się i wydawać by się mogło odchodzą w niepamięć, czasami wręcz odchodzą w niehańbie. Bóg posługuje się tymi rzeczami, nie? Jako ziarnem, z którego wyrośnie za jakiś czas coś nowego, coś lepszego, coś jeszcze bardziej chwalebnego. Można było mnożyć przykłady, ale ktoś mi zabrał zegarek i nie wiem, ile jeszcze mogę mówić. Nie wszyscy chcą jednak czekać na ten osąd, na ocenę ich dzieła. pragnienie chwały jest wpisane w nasze serca, nie? I to pragnienie chwały jest tam ze względu na to, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego ciągle jej szukamy i nie ma niczego złego w szukaniu chwały, nie? Problem jest tylko taki, od kogo oczekujemy tej chwały. Kto ma nas pochwalić? Czyja pochwała jest dla nas najważniejsza i jak długo jesteśmy gotowi czekać na tę pochwałę? Nie musimy być podobni do Kaina Lamecha, by szukać fałszywej chwały, nie? Łatwiej jest nam dzisiaj, w dzisiejszych czasach, odróżnić się od Kaina i Lamecha. Ale zobaczcie, wystarczy niecierpliwość, by zamienić chwałę Boga na chwałę ludzką. Nie? Jeśli tylko zaczniemy szukać pochwały i poklasku nie u Boga, ale u ludzi, znów, nie? Bardzo często jest to związane z niecierpliwością. Dlaczego? No już abstrahując od tego, dlaczego ja mam czekać do mojej śmierci, żeby rzeczywiście wyszło na jaw, że moje jednak było na wierzchu, nie? Oczywiście, jeśli rzeczywiście tak było. Dlaczego mam czekać tak długo, żeby rzeczywiście ktoś docenił mnie, to co ja robię, nie? I pochwalił mnie, na co słusznie zasługuję. Mówimy teraz o słusznej pochwale, nie? Nie o jakiejś udawanej chwale, o jakiejś pysze, o jakimś nadęciu, ale mówimy o rzeczach, które słusznie, za które słusznie zasługujemy na pochwałę. Nie? Dlaczego mam czekać tak długo? Zobaczcie, jak często ludzie rezygnują ze swoich poglądów w zamian za uznanie w oczach wpływowych ludzi. Nie, znów, ja tam nie chcę wnikać w dziedziny, na których się nie znam, życie celebrytów, gwiazd w Polsce i tak dalej, nie, ale to jest przykład tego, jak w zasadzie jeden nadęty balon otacza chwałą, drugi nadęty balon, a jak się je przekuje, to się okazuje, że w środku nic nie ma. Nie? Wygląda na coś wielkiego, ale wagi w tym nie ma żadnej. Ale znów, nie, nawet nikt z nas nigdy chyba nie zostanie celebrytą, ale nawet w takich bardziej codziennych sytuacjach, nie? Jak często jesteśmy skłonni do tego, żeby zrezygnować ze swoich poglądów, albo przynajmniej zacząć je wyrażać w o wiele bardziej ostrożny sposób, po to, żeby nie stracić uznania w oczach wpływowych ludzi. Nie, i znów, nie wiem, co się stało w głowie czy w sercu, to będzie nagrane, tego posła, wiecie, o którym pośle mówimy, który zmienił nagle zdanie w sprawie aborcji, nie? No ale znów, przyszedł jeden pan ze smutną miną, pokiwał palcem, oczywiście ukrył to w jakieś bardzo, podniosłe frazesy, nie? I nagle nasz pan poseł się nawrócił, powiedział, o, źle czyniłem, nie, rzeczywiście, aborcja niekoniecznie jest rzeczą złą. Znamienite osobistości świata chrześcijańskiego bardzo często, niestety nie, im bardziej stawały się sławne, tym większą skłonność miały do tego, żeby iść na kompromis. I o pewnych rzeczach przestać mówić w sposób otwarty, wprost, tak jak ja przed chwilą to zrobiłem. Nie? Nie powiedziałem, jakiego posła chodzi. Też się boją złej oceny i hańby, jaka może na mnie spaść za te słowa. Zobaczcie, jak często kuszeni jesteśmy do tego, bo jak to się mówi, znów lansować siebie, zamiast czynić to, co dobre, słuszne. Nawet jeśli nigdy to nie zostanie zauważone przez żadnego człowieka. Jak często właśnie szukamy poklasku ludzi, bo to pragnienie jest w nas i to pragnienie jest słuszne, ale ono powinno kierować naszą uwagę na tego, który jako jedynie jest w stanie otoczyć nas prawdziwą chwałą. C.S. Lewis w tej ohydnej sile, czytaliście? Andrzej, jedna jedyna osoba w całym kościele. Przeczytajcie. Nie dlatego, żeby mi się przypodobać. Wiem, że i tak tego nie chcecie robić, ale książka naprawdę jest warta. Jak już nie chcecie wcześniejszych dwóch części trylogii kosmicznej czytać, to przeczytajcie przynajmniej tę ostatnią, bo rzeczywiście jest najlepsza. I warta jest tego. W tej ochotnie sile ukazuje Marka Stadoka, który gotów był znieść nawet upokorzenie. Nie? Zobaczcie, to nie jest tak, że ludzie, którzy szukają próżnej chwały, są ludźmi, którzy nie są gotowi nigdy nikomu się poddać. Nie? To są ludzie, którzy są gotowi się poddać tym, którzy mogą otoczyć ich chwałą. A więc Marek Stadok był gotowy znieść upokorzenie, stać się trybikiem w demonicznej machinie, W zamian za to, żeby przynależeć do tego, co w książce jest określone jako kręgiem wewnętrznym, a więc do grona ludzi, którzy rościli sobie prawo do samowolnego decydowania o losach jednostek i całych narodów. Ta przynależność do wewnętrznego kręgu miała być źródłem jego chwały i jego wagi. Nie? Miał stać się człowiekiem ważnym, a więc chwalebnym, ze względu na to, że będzie należał do grona ludzi, którzy będą decydować o losach całego świata. W ostatniej chwili Marek się nawraca, ale naprawdę niewiele, żeby znaleźć się w tym wewnętrznym kręgu, żeby przynależeć do grona ludzi, którzy znów dzierżą władzę i z tego względu są ważni, przynajmniej za ważnych się uważają i dlatego są otoczeni chwałą, by przynależeć do tego kręgu, Mark niemalże, jak to się mówi, sprzedał własną duszę. Nie, i to znów pojawia się wątek ewangeliczny o tym, cóż człowiekowi przyjdzie z tego, jeśli cały świat zdobędzie, jeśli na duszy swojej szkodę poniesie. Uczeni w piśmie należeli do tej kategorii ludzi. Może nie byli otwartymi wrogami Boga, lecz w zamian za uznanie i wpływy gotowi byli ponaginać co nieco przykazania Boże, na straży których mieli stać jako znawcy prawa. W którymś momencie utożsamili szacunek, jakim ludzie ich obdarzali, z szacunkiem do Słowa Bożego. Nie? I w ten sposób nauczali. Mówili, słuchajcie, to w jaki sposób nas traktujecie, nie, od tego w jaki sposób nas traktujecie zależy to, albo jeszcze inaczej. W tym, w jaki sposób nas traktujecie, widać wasz stosunek do Boga. Nie? Dlatego pojawia się ta świątynia. Nie? I dlatego to był jeden ze sposobów omamienia ludzi. Nie? Wmówienie im, że świątynia jest tożsama z Bogiem. Stworzenie bałwochwalczego stosunku do świątyni, który skutkował tym, że cokolwiek świątynia by nie postanowiła, cokolwiek świątynia by nie zażądała, ludzie muszą to uczynić, bo tylko w ten sposób mogą być posłuszni Bogu. Oczywiście w tym momencie znaleźli się na równi pochyłej, po której zaczęli się powoli, coraz bardziej, ale bardziej i bardziej ześlizgiwać ku upadkowi moralnemu. Widzicie do Rzymian w pierwszym rozdziale, nie? W ten sposób to Paweł przedstawia i musimy o tym pamiętać, że coraz większy upadek moralny wynika z ludzkiej pychy. Człowiek, w czym przejawiła się ludzka pycha na początku? W tym, że człowiek nie chciał złożyć dziękczynienia Bogu i uznać Boga za Boga. Ten upadek w przypadku uczonych w piśmie przejawił się w ich stosunku do wdów, w gotowości do mamienia ich i rabowania w imię umiłowania prawdy, Boga, sprawiedliwości i jakiekolwiek jeszcze byśmy to nie wymyślili, szczytne hasła. Chrystus wskazuje nam jednak inną drogę i wydaje mi się, że właśnie z tego względu ta rozmowa, ta słowa, ten epizod kończą, nie? Kończą wszelkie dysputy Jezusa w świątyni w ostatnim tygodniu, w tygodniu męki pańskiej. Później już tylko jest zapowiedź sądu, rozprawa, śmierć i tak dalej. Zobaczcie, Chrystus w tym momencie wskazuje nam na inną drogę, nie? I po raz kolejny mówi, nie idźcie drogą uczonych w piśmie, nie podążajcie za nią, bo nie dość, że was obrabują, to jeszcze zaprowadzą was ku ostatecznemu zniszczeniu. Chrystus wskazuje nam inną drogę. Jest to droga prowadząca do chwały poprzez krzyż, poprzez hańbę. Jak czytamy w liście do Hebrajczyków, on zamiast radości, którą mu obiecano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i zasiadł po prawicy Boga. I dalej w tym samym liście czytamy, znajdujemy wezwanie. Dlatego i my mamy wyjść do Niego, poza obóz. Nie? Poza obozem został ukrzyżowany na tej kupie śmieci, jaką była Golgota, dzieląc z Nim Jego urągania. Nie? Znów, musimy umrzeć, żeby zmartwychwstać. Musimy poddać się Bogu, nawet jeśli to wiąże się z pohańbieniem w oczach ludzi, po to, żeby od Niego otrzymać prawdziwą chwałę. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za ten fragment Ewangelii. Dziękujemy Ci za chwałę, którą Ty nas otaczasz. Otoczyłeś, kiedy stworzyłeś nas na swój obraz, ale też otoczyłeś w szczególny sposób, gdy przyjąłeś nas do swojej rodziny i przez ofiarę Chrystusa uczyniłeś nas swoimi dziećmi. Prosimy Cię, pomóż nam żyć na Twoją chwałę, czynić Twoje dzieła zgodnie z Twoją wolą, niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy postrzegali przez ludzi. Prosimy Cię, pomóż nam szukać chwały, w pierwszej kolejności od Ciebie, jedynej prawdziwej chwały. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.